Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie. Witam serdecznie. Zazwyczaj rozmawiam o niesieniu kultury Królestwa Bożego tym, którzy raczej nie są aktywnie zaangażowani w budowanie kościoła. Dziś w dużej mierze będzie o tym, jak wewnątrz tej wspólnoty tworzyć kulturę nieba. Aleksander Bańka jest ze mną.
Witam cześć, serdecznie. Dzień dobry. Cześć, cześć.
Mąż Moniki, tata Nikodema i Benedykta. Piękne imiona, obydwa.
Dzięki.
Filozof, politolog, wykładowca akademicki, autor książek. Ich tematyka to chrześcijańska duchowość, ale bliskie są ci też tematy z pogranicza filozofii, psychologii i generalnie duchowości, prawda?
Tak, tak.
Także doradztwo i towarzyszenie duchowe to twoja działka. Trzeba również powiedzieć o twoim uczestnictwie w kościele. Lider wspólnoty Rodzina Świętego Szarbela w archidiecezji katowickiej, członek Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski oraz świecki delegat Episkopatu na Synod o Synodalności.
Tak.
Bierzesz udział w obradach synodalnych w Rzymie. Ostatnie miały miejsce w październiku. Niemal cały miesiąc tam spędziłeś. Jakie jest twoje doświadczenie kościoła, który spotyka się w Rzymie?
To jest kościół bardzo różnorodny, dlatego że tych 360 delegatów ponad z całego świata, którzy reprezentują poszczególne kościoły lokalne, to są biskupi, to są świeccy, to są księża, siostry zakonne, to jest bardzo zróżnicowany kościół i jednocześnie bardzo wiele kultur, tradycji, tam się spotyka całe mnóstwo rozmaitych takich perspektyw i można poczuć tak naprawdę, czym ten kościół jest. To jest kościół w całości, kościół katolicki, czyli katoholes, czyli w całości właśnie. A jednocześnie to takie bardzo budujące doświadczenie, kiedy możemy zobaczyć, jak bardzo różnorodny jest ten kościół, jak wielowymiarowy, że nasze problemy, które czasami stawiamy sobie tak na końcu nosa i wydaje nam się, że to jest właśnie centrum, okazuje się, że z perspektywy całego kościoła wcale takie nie są i że można złapać taką właściwą perspektywę i właściwy oddech, kiedy się ten kościół właśnie w takim szerokim wymiarze obserwuje. Więc dla mnie to było bardzo budujące doświadczenie i takie, które bardzo mi też wiele nauczyło i też pozwala mi trochę oderwać się od takiej naszej lokalnej perspektywy, właśnie złapać i taki dobry dystans do naszych spraw, ale też zobaczyć, czym tak naprawdę ten kościół żyje, żeby pewnych rzeczy nie przeakcentować. No i przede wszystkim, żeby nie nakładać na całość kościoła naszych takich okularów i naszej kalki, bo czasami to może być bardzo zwodnicze po prostu.
Możesz podać pewne problemy czy wyzwania, z którymi mierzą się inne kościoły lokalne, właśnie dla porównania, dla złapania tej szerokiej perspektywy.
No na przykład to jest kwestia poligamii, która dla Afryki to jest kluczowy temat. Jeśli się nawraca, powiedzmy, na chrześcijaństwo cała rodzina, to jest kościół młody, dynamiczny, on się rozwija, to jest kościół, który jest ewangelizowany i ewangelizuje. Tam nie ma kryzysu powołań czy problemu z młodymi w kościele, z odchodzeniem wiernych, przeciwnie. I teraz jeśli na chrześcijaństwo nawraca się, powiedzmy, cała rodzina, a w tej rodzinie jest kilka mam, to teraz jak oni mają się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć? Czy je oddalić, czy jak w ogóle nauczyć tej perspektywy życia w związku monogamicznym, który jest dla nich kulturowo zupełnie obcy. I to są problemy, z którymi się musi zmagać tamtejszy kościół. Dla krajów, powiedzmy, Ameryki Łacińskiej kluczową sprawą jest ekologia, dlatego że oni bardzo mocno doświadczają takiej rabunkowej gospodarki firm zewnętrznych, powiedzmy, spoza ich obszaru, które wykupują, eksploatują, wyniszczają im, powiedzmy, ziemię i to doprowadza tamtejszą ludność miejscową do czasami na skraju ubóstwa i jest problemem takim typu głęboko egzystencjalnym. Dla nich to nie jest tylko kwestia problemów społecznych czy politycznych, ale dla nich to jest kwestia teologii, więc oni to podnoszą, powiedzmy, jako główny problem. I teraz z naszej perspektywy my tych tematów nie doświadczamy, nie doświadczamy prześladowań jak kościół w Pakistanie na przykład, czy gdzieś tam na Sri Lance. Nam się to wydaje nieprawdopodobne, że można za przyznawanie się do Chrystusa stracić życie, a jednak tamte kościoły się zmagają z tym i one kwitną, one mają powołanie, one mają wiernych, co powinno nam też dać dużo do myślenia i uczyć nas takiego szacunku w podejściu do nich.
To jest takie niezwykłe właśnie, jak człowiek sobie uświadomi, że te nasze wyzwania mają się nijak do reszty kościoła.
Tak, to jest czasami nawet tak, że My w Europie Zachodniej koncentrujemy się na jakichś problemach takich, można powiedzieć, wrażliwych, które nas też w Polsce jakoś dotykają, ale tak naprawdę w dużej mierze to jest problem Europy Zachodniej, która jest powoli takim zbiorem kościołów małych i coraz bardziej obumierających i trochę obserwujemy tą gałąź europejską, oczywiście nie wszędzie, jak w dużej mierze taką uschłą, która za chwilkę się oderwie czy odpadnie. A z kolei w tej winorośli są inne odszczepki, w innych miejscach te gałęzie czy te latorośle wyrastają i one są bardzo żywe i bujne. No i to nam tylko pokazuje, że po prostu jeśli w jakimś miejscu Kościół się gdzieś zwija i kurczy, to w innym miejscu się rozwija i rozrasta. I to jest naturalne działanie, naturalny proces, na który też musimy się zgodzić. Na przykład taki, że za chwilkę Europa będzie terenem misyjnym, bo już właściwie jest, gdzie jeśli zobaczymy sobie, kto studiuje na katolickich uczelniach w Rzymie, typu powiedzmy Angelikum, czy Gregoriański Uniwersytet, czy inne jeszcze, to możemy zobaczyć, że tam w większości są studenci spoza Europy. I tam piszą doktoraty swoje, potem wracają do swoich lokalnych społeczności w Afryce, w Azji. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście jako Kościół Europejski możemy wiele dać. Możemy dać teologię, możemy dać uniwersytety jeszcze, możemy dać miejsce do edukacji, możemy dać wiele inspiracji, strukturę. Ale z drugiej strony możemy się od nich uczyć dynamizmu, ewangelizacji, takiego rozkwitu żywotności. No i za chwilkę oni przyjdą nas ewangelizować i też opiekować jakoś nasze duszpasterstwo, bo w Europie będzie być może księży brakowało, a tam w Afryce ich nie brakuje.
Jeśli te perspektywy są tak różne, to jak rozmawiać, jak spotkać się w tym?
Właśnie myślę sobie, że tutaj papież Franciszek daje nam pewną odpowiedź. To jest właśnie ta synodalna droga, czy synodalność powiedzmy, która tak naprawdę oznacza pewien sposób spotkania w Kościele, pewien styl spotkania i dialogu, czyli krótko mówiąc pewien rodzaj budowania relacji, dlatego że jeśli byśmy chcieli przekonać się nawzajem do naszych perspektyw, no to jest jałowy proces, on do niczego nie doprowadzi, no bo nie jesteśmy w stanie przekonać, Europejczyk nie przekona powiedzmy mieszkańca Nigerii do pewnej wizji, którą niesie, która jest zupełnie mu obca temu mieszkańcowi Afryki, co do kultury, co do tradycji, co do sposobu w ogóle przeżywania wielu spraw. Natomiast my możemy sobie to nazwać, możemy powiedzieć, w czym się różnimy, możemy zobaczyć, gdzie mam nam blisko do siebie, możemy się pomodlić, możemy szukać w Duchu Świętym jakichś wspólnych odpowiedzi na różne pytania. I to jest właśnie ten proces synodalny. Ta synodalność, której Franciszek chce nas nauczyć i która w jego przekonaniu jest sposobem takiego bycia w Kościele, tworzenia relacji, które mogą w tej całej różnorodności jednak doprowadzić do pewnego pojednania, stworzyć w nas taką pojednaną różnorodność.
Możliwe są jednakowe rozwiązania?
To zależy jakie. Na pewno takie typowo duszpasterskie nie, bo one muszą uwzględniać ten kontekst lokalny, więc jest wiele takich pastoralnych rozwiązań, które pewno będą się różniły, bo wymagają właśnie zaadaptowania do takiej przestrzeni, powiedzmy, i do właściwości danego kościoła lokalnego. Jeśli chodzi o tą taką sprawę, powiedzmy, doktrynalną, w takim tego słowa znaczeniu istotnym, no to doktryna kościoła ma w sobie takie punkty trwałe, niezmienne, które są zdefiniowane przez dogmaty wyrażone w credo i w takim nauczaniu, powiedzmy, około dogmatycznym, które jest twarde, niezmienne, no i tego nie ruszamy. Jest w tej doktrynie też takie ciało miękkie, coś takiego, co podlega jednak pewnym zmianom ewolucji i mimo na przykład w Kościele mamy takie tematy jak, nie wiem, kwestia stosunku do Żydów, czy kwestia ekumenizmu, czy kwestia wolności słowa na przykład. Mamy dokumenty wcześniejsze papieskie, które w pewnych kwestiach wypowiadały się na przykład radykalnie i nie zupełnie inaczej niż to robią dzisiaj, na przykład właśnie w kwestii wolności słowa prasy. Były takie wypowiedzi wcześniej w encyklikach, które były bardzo, powiedzmy, temu przeciwne, papieskie wypowiedzi, a teraz nagle to się zmieniło, no bo się zmienił kontekst, zmienił się nauki, zmieniło się rozumienie świata, no i za tym również poszła pewna ewolucja czy zmiana w obrębie nauczania Kościoła w tych aspektach, w których się może zmienić, natomiast nie może się zmienić w takich kwestiach, które są kluczowe, więc Kościół nie zmieni, niezależnie od tego, czy jesteśmy 2000 lat przed tym dzisiejszym czasem, czy za 2000 lat będziemy, no to będzie nauczał, że Chrystus jest obecny realnie w Eucharystii. I to jest ten element trwały, niezmienny, bo to zostało wyrażone w dogmatach wiary już. Natomiast inne rzeczy, no one mogą podlegać pewnym zmianom. I teraz pytanie, jak daleko te zmiany mogą iść i czy one mogą być wprowadzane gdzieś na poziomie lokalnym. Wydaje się na dzień dzisiejszy, że te wszystkie takie doktrynalne, ewentualne zmiany powinny być dla całego Kościoła takie same. Oczywiście tutaj mamy tą pozycję na magistrym Kościoła i papieża, natomiast zmiany pastoralne powinny dokonywać się, czy mogą dokonywać się na poziomie lokalnym, w tej tak zwanej praktyce duszpasterskiej. Ale jak to będzie wyglądało do końca? No to temu jeszcze się musimy przeglądać trochę i teologia to musi dobrze zbadać, żebyśmy jakąś opcję po prostu przyjęli.
Wielu ludzi boi się synodu, bo zastanawia się, na ile on zmieni doktrynę Kościoła, na ile otworzy na liberalny świat. Co mówisz takim osobom?
No, mówię, że lęk nie jest dobrym doradcą. To znaczy, my możemy mieć pewne argumenty, czy widzieć pewne niebezpieczeństwa. Ja nie ukrywam, że proces synodalny niesie w sobie wiele pytań i też to nie jest tak, że ja tu widzę czarno-biało. Nie, nie, tutaj jest wiele takich trudności, które gdzieś wyrastają. Ale lęk nigdy nie jest dobrym doradcą, dlatego że jak się boimy, no to się też zamykamy, często się obudowujemy w takiej naszej obronnej twierdzy, patrzymy na innych podejrzliwie, też często jak na zagrożenie pewne. W związku z tym tak naprawdę rozwiązań dla Kościoła, które szukamy, one no, nie słuchamy w tym momencie Ducha Świętego, tylko własnych lęków. One nam się narzucają jako pierwsze. I dlatego ja zawsze mówię, że wcale nie jesteśmy dzisiaj w takim momencie Kościoła, który byłby dramatycznie trudny. Bywały w historii dużo trudniejsze momenty i Duch Święty sobie z nimi poradził, więc jestem przekonany, że teraz też sobie poradzi. Oczywiście mamy dokładać wszystkich starań, żeby dobrze się mu też pozwolić użyć jako narzędzia, ale pamiętajmy, że to ostatecznie Kościół jest jego, nie nasz i że on nad tym czuwa, więc tutaj nasze jakieś takie pomysły, one są, czy będą przefiltrowane przez jego działanie. Natomiast nie odnajduje się w koncepcji Kościoła, który jest opisywany w kategorii walki podskórnej, politycznej, między jakimiś stronnictwami, które próbują coś przepchać, i papieżem, który tylko czeka na pretekst, żeby ten Kościół rozmontować. No, myślę sobie, że to nie jest zdrowe myślenie i nikomu tak naprawdę nie zależy, czy nikt by nie chciał szkodzić Kościołowi. Tu każdy szuka jak najlepszych rozwiązań, a to, że te rozwiązania czasami inaczej widzimy, no to chodzi o to, żeby je nazwać sobie, jak je widzimy, gdzie są rozbieżności, no i szukać tych płaszczyzn, z których możemy wspólnie pewne zmiany wprowadzić, a nazwać te, w których na dzień dzisiejszy nie mamy konsensusu.
Można ze sobą rozmawiać bez takiego zbijania się i konfrontowania, walczenia o swoje zdanie, o rację. Tak bardzo lubimy mieć rację.
Ta synodalność do tego zmierza, dlatego że pamiętajmy, że my możemy się przekonywać, czy lepszy jest dżem truskawkowy czy jagodowy, jakie są zalety powiedzmy takiego czy innego ubrania, ale jeśli chodzi o kwestie doktrynalne albo takie światopoglądowe, bo to się z tym wiąże, to jest bardzo trudne, żeby kogoś przekonać. I teraz pytanie, czy my mamy iść w takie przekonywanie się, skoro ludzie, którzy się spotykają, to nie są ludzie z jednej kulturowej takiej nomen omen bańki, prawda? To są ludzie, którzy spotykają się, mają w sobie różne doświadczenia Kościoła i oni argumentują za pewnymi rzeczami, które z ich perspektywy są inaczej wyglądają niż z naszej. I teraz my się spotykamy nie po to, żeby się przekonać, tylko żeby zrozumieć po pierwsze, dlaczego ten człowiek, który jest częścią Kościoła, który jest tak jak ja katolikiem, który jest moim bratem w wierze, bądź siostrą w wierze, dlaczego on o pewnych kwestiach myśli inaczej niż ja? Ja myślę sobie tak, że tu jest potrzebne nam pewne zaciekawienie. Jak będziemy się kierowali lękiem, to momentalnie przeczytamy tego drugiego jako zagrożenie. A jeśli tak, to się na niego zamkniemy. Natomiast synodalność zakłada jednak pewne współodczuwanie, czyli próbujemy współodczuwać ten Kościół razem. Jeśli spotykamy się i oni opowiadamy sobie nawzajem swoje historie i to, co się kryje za naszymi poglądami, jakie przekonanie z tego, skąd to u nas wyrasta, to nawet jeśli się nie zgadzam z jakimiś rozwiązaniami, które proponują na przykład Niemcy, to rozumiem, zaczynam rozumieć, dlaczego oni tak myślą. Czyli pierwsza emocja, która mi towarzyszy, czy powinna mi towarzyszyć, to jest zaciekawienie. Dlaczego on przychodzi z czymś takim? Dlaczego on uważa, że to będzie rozwiązanie dobre? I wówczas możemy sobie to spokojnie pooglądać. On może zobaczyć moje racje, ja jego. I nawet jeśli się nie przekonamy, to się lepiej rozumiemy. Jak się rozumiemy lepiej, to jesteśmy w jakiejś relacji. Ta relacja buduje pewną bliskość, pewien szacunek wzajemny. No i wtedy możemy ustalić, gdzie idziemy razem, a w których kwestiach pozostajemy odmiennie. sumienni. I to ustalenie powoduje, że nie traktujemy się jako wrogów, tylko najzwyczajniej część tego samego kościoła, która na pewne sprawy patrzy inaczej i szukamy tych wspólnych płaszczyzn, w których możemy wędrować razem po prostu.
I potem to doświadczenie możemy przełożyć na swoje środowiska, w relacje z ludźmi, którzy nie mają za dużo wspólnego z Kościołem.
Nawet powinniśmy, dlatego że czasami ci, którzy nie mają nic wspólnego z Kościołem, patrzą na nas z góry zakładając, że my chcemy im zrobić krzywdę, albo chcemy ich nawrócić. Albo się z nas z innej strony boją, albo się z nas śmieją, albo nas nienawidzą. I teraz pytanie, czy o to chodzi? Jeśli ja pokażę taką, można powiedzieć, ludzką twarz, to, że ja traktuję drugiego jako partnera w relacji, w dialogu i że chcę z nim zbudować jakąś relację, to my się możemy w tym dialogu spotkać, możemy sobie nasze takie stanowiska nazwać i jesteśmy przez to jakoś bliżej siebie. I czasami ewangelizacja, takie spotkanie z tym człowiekiem jest możliwe po tygodniach, miesiącach, latach takiej relacji, która zbuduje wzajemne zaufanie i szacunek. I wówczas ten ktoś będzie chciał usłyszeć na przykład o Kościele, bo jest zaciekawiony tym, dlaczego ja, który stałem się mu już jakoś bliski, takimi wartościami żyję. Jak ja będę chciał mu te wartości narzucić od samego początku i trzymać siebie na dystans od niego, bo jeszcze mnie swoimi zarazi, no to nic tu nie zbudujemy. Bo to jest postawa, która buduje na lęku, a nie na właśnie takiej miłości po prostu chrześcijańskiej i tego, co z niej wynika, czyli pewna otwartość, życzliwość, dobroć, szacunek względem drugiego człowieka właśnie.
Masz jakieś takie relacje w swoim życiu z ludźmi, którzy po prostu widzieli, jak ty żyjesz i to było dla nich świadectwem tak dużym, że pociągnęło właśnie ich do Jezusa?
We wspólnocie, którą przez lata tworzyłem razem z moją żoną, z grupą przyjaciół, teraz ta wspólnota już idzie troszkę swoim rytmem, myślę o Centrum Duchowości w Tychach, tam było mnóstwo osób, które właśnie w taki sposób poszły za pewną propozycją życia duchowego, którą dla nich mieliśmy. Teraz w rodzinie świętego Szwabera tak samo jest. Jest wiele osób, które gdzieś pociąga pewne doświadczenie, które czasami z sobą niesiemy, prawda, i którym się dzielimy. I to jest bardzo fajne, że jest ten element ludzki, relacji, ważny, takiego świadectwa, że jest też doświadczenie duchowe, którego te osoby szukają, czy wszyscy szukamy. To się jakoś łączy. I tak, i mam takie wrażenie właśnie, że jest nawet taką pewność, że jest wiele osób, które no nie tyle mi po prostu zawdzięczają jakąś tam swoją relację z Panem Bogiem, co najzwyczajniej temu, że Pan Bóg chciał się jakoś tam w takiej sytuacji mną posłużyć. I nie jest to dla mnie nic nadzwyczajnego, tylko to jest taka stała praktyka Jego działania wśród tych, którzy traktują na serio Jego Ewangelię i właśnie tą kwestię życia w Duchu Świętym. Więc każdy chrześcijanin tak ma bądź może mieć właśnie w taki sposób, że Pan Bóg się nim posłuży.
Jestem też ciekawa twojego bycia na uczelni. Współpracownicy czy studenci, czy pytają cię właśnie o te sprawy kościelne, wiedząc, że jesteś tak zaangażowany?
Ze mną jest tak, że ja pracuję na takim wydziale, w takim instytucie, który tak naprawdę w większości to jednak tam są ludzie niewierzący, bądź tacy, którzy z Kościołem mają mało wspólnego. I moim zadaniem pierwszym jest być profesjonalny w tym, co robię, więc mając zajęcia, muszę moją wiedzę i to, z czego zajęcie prowadzę, przekazać w sposób profesjonalny, kompetentny i to jest jakby pierwszy mój cel. I teraz, jeśli ludzie widzą, że to, co mówię, mam takie zajęcia czasami z pogranicza właśnie filozofii i psychologii, to co mówię, że to jest autentyczne, że to jest merytorycznie dobrze przygotowane, to doceniają po pierwsze. Po drugie, często pytają już później albo szukają jakiejś takiej odpowiedzi na pytania, które ich nurtują w związku właśnie na przykład z wiarą czy z Kościołem. Zresztą te tematy pogranicza filozofii, psychologii, one często ocierają się o sprawę wartości, o sprawę takie egzystencjalne, więc ten temat Kościoła, Boga gdzieś tam wraca. Ja jakoś nie epatuję tymi treściami specjalnie moją, ale też nie stronię od nich. One są wszystkie takie jak inne, więc ja staram się jak coś to profesjonalnie omówić, a jeśli ktoś mnie pyta o moje życie, nie mam problemu, żeby się tym dzielić. Nie narzucająco, ale w odpowiedzi na tych, którzy są tym zaciekawieni, stawiają pytania. No i jeśli tak, to oczywiście moim zadaniem na uczelni nie jest, żeby kogoś nawracać, ale żeby być spójnym spójny z tym, czego nauczam i w co wierzę, i żeby moje życie, żeby moja postawa była taką postawą, która przede wszystkim budzi zaufanie. Więc jeśli to się udaje, no to czasami mam studentów, którzy przychodzą porozmawiać o sprawach dla siebie takich ważnych czy wrażliwych. Czasami to są rzeczy takie, czy historie życia, które mnie uczą bardzo wiele takiej pokory. To są czasami trudne też historie, w których trzeba towarzyszyć ludziom, więc mam takie wrażenie, że tak, że ludzie sobie studenci jakoś sobie to regulują, tak, w relacji do mnie. Natomiast moją rolą trzeba być przede wszystkim dobrym, profesjonalnym wykładowcą tych treści, którymi się dzielę, których uczę, a jednocześnie spójnym ze swoim poglądem na świat. Nie muszę nim jakoś epatować specjalnie, ale jeśli ludzie widzą tą spójność, to często przychodzą i pytają po prostu.
Zawsze miałeś takie podejście? Czy może było na początku takie, o, jakbym chciała, żeby już wszyscy byli tutaj tak wierzący, czy żeby tak poznali Jezusa?
No takie podejście cały czas mi towarzyszy, ale wiem, że uczelnia też ma swoje prawa i to nie jest miejsce, gdzie mogę w taki sposób ewangelizować. No muszę uszanować, że to nie jest też, że ona ma trochę inną specyfikę. Natomiast to, że ja pewnych rzeczy nie głoszę wprost, że nie opowiadam niepytany o Panu Jezusie, prawda? No to nie znaczy po pierwsze, że nie mam takiego pragnienia, po drugie, to znaczy również, że szanuję to miejsce, w którym się znalazłem i pewne jego wymogi. Natomiast jeśli student jest ciekawy, dopytuje o pewne rzeczy, no to nie mam kłopotu, żeby mu o nich opowiedzieć, czy żeby odpowiedzieć na takie pytania. Więc to jest taka trochę umiejętność też takiego dobrego wypośrodkowania tego, gdzie jesteśmy, tego, czym żyjemy i tego, czego nauczamy. Jeśli to się uda zrobić, no to wielu studentów jest jak gdyby zainspirowanych też takimi moimi jakimiś zajęciami czy wykładami właśnie w kierunku takiego dopytania o pewne treści, które są dla nich ważne. No i wtedy czasami przychodzą na konsultacje, wtedy możemy rozmawiać w cztery oczy i wtedy też, jeśli chcą, mogę się podzielić z nimi jakoś moim doświadczeniem wiary.
Czyli tak naprawdę, żeby to było prawdziwe i spójne, to, co mówię i to, co robię. Przypomina mi się też pierwszy Kościół, który tak naprawdę właśnie tymi relacjami między sobą, tą miłością, która między nimi była, to było najbardziej pociągające.
Tak, między tymi pierwszymi chrześcijanami było coś takiego, co sprawiało, że Tertulian w jednym z swoich tekstów napisał, że patrząc z zewnątrz wołano, jak oni żyją. Na zasadzie spójrzcie, jak oni żyją. I to było fascynujące dla wielu. I teraz myślę sobie, że ten styl myśmy w dużej mierze jednak jakoś zagubili. Tą taką bliskość, bezpośredniość i tą gotowość do oddania swojego życia, czasami dóbr materialnych za drugiego człowieka. Jesteśmy trochę dzisiaj w kościele jak taki rozleniwiony kot, który leży sobie na tych swoich plecach, mruczy i oczekuje, że ktoś go będzie drapał. I to jest pewna pułapka, bo za chwilkę nie będzie komu tego kota drapać i za chwilkę będzie tak, że zamiast tłusty i rozleniwiony, to będzie coraz bardziej chudł, prawda? Więc myślę sobie, że tutaj trzeba zobaczyć i dobrze nazwać ten moment w tym kościele, w którym jesteśmy i jednocześnie nauczyć się takiego budzenia w sobie nowego dynamizmu, nowych perspektyw, nowych pragnień, takiego nowego zapału, żebyśmy nie osiedli na laurach i w punkcie, w którym jesteśmy, bo nie da się w kościele tak po prostu zatrzymać w jakimś punkcie, tylko jak się nie rozwijamy, no to się cofamy i to powinno nas jakoś tam niepokoić i stawiać cały czas pytanie, jak do tych ludzi, którzy przychodzą, którzy pytają, którzy są głodni Jezusa, jak do nich dotrzeć z tym przesłaniem, z Ewangelią, z dobrą nowiną.
Wrócę jeszcze na moment do tych kwestii synodalnych. Jedna rzecz to chcieć zrozumieć, zainteresować się tym, co ma do powiedzenia druga strona. A co jeśli przychodzi do zajęcia jakiegoś stanowiska? Jak znaleźć to, co jest właściwe, jak to rozeznać?
Czasami to jest trochę tak, że musimy wiedzieć przede wszystkim, co my myślimy, jaka jest nasza pozycja w tym wszystkim i dlaczego taka jest. Potem to spokojnie nazwać. I teraz w takim procesie wspólnym rozpoznawania, no to będzie kilka tych, można powiedzieć, stanowisk. Kiedy sobie już nazwiemy swoje, kiedy sobie już powiemy, co w nas w innych jakoś porusza szczególnie i co zostaje do takiego, jako taki element wspólny, te właśnie wspólne poruszenia, dotknięcia, coś, co jak gdyby dzielimy w tym procesie między sobą. Potem kolejny krok to jest taki krok, w którym stawiam sobie pytanie, jak to opisać? Jak się w tym odnaleźć? Jeśli mamy zbieżności, mamy rozbieżności, no to czasami trzeba uczciwie powiedzieć, w tym się różnimy, w tym jesteśmy bliscy sobie, no i teraz idziemy razem dokładnie w takim momencie, w którym jesteśmy, czyli wiem, że jeśli powiedzmy będę z kimś rozmawiał, kto ma inne zapatrywanie na jakąś kwestię w kościele, no to po takiej rozmowie wiem, że on takie ma. I teraz nie jest moją rolą go przekonywać, tylko szanując to, że on ma pewne zapatrywanie na niektóre kwestie inne niż ja, szukamy tego, co mamy wspólne i na tym budujemy. Te rozbieżności z czasem być może zweryfikuje czas, z czasem one się same jakoś zweryfikują, natomiast to, co zbudujemy między sobą, te relacje, są tak naprawdę fundamentalne i istotne, bo bez nich cała ewangelizacja, cała misyjność tego kościoła po prostu nie będzie działała.
Myślę, że wraca znaczenie głosu świeckich i nie chodzi tutaj o odebranie decyzyjności duchowieństwu czy biskupom, ale o współodpowiedzialność za to, co tworzymy.
Tak, myślę, że to jest już proces nieodwracalny w takim sensie, że i na szczęście odwracalne, w takim sensie, że ci świeccy zyskują powoli takie miejsce w kościele, które gdzieś u samego początku było. I to znów dokładnie nie chodzi o to, żeby teraz gmerać czy grzebać właśnie w sprawowaniu władzy. Tu chodzi o to, żebyśmy my byli częścią procesu rozeznawania, żebyśmy mogli nazywać swoje oczekiwania, swoje intuicje, swoje potrzeby, żeby ktoś to słyszał, żeby ktoś to uwzględniał. I żeby ktoś to przekazywał dalej. I taką rolę synod wyznacza właśnie biskupom. Więc to jest o tyle ważne, że oto nagle mamy kogoś, wobec kogo możemy spokojnie rozmawiać. Chodzi o to, żebyśmy rozmawiali właśnie w ten synodalny sposób, żebyśmy się nie zwalczali nawzajem, tylko spotkali. No i to, co jest efektem tego spotkania, biskup w takim pokoju, mam nadzieję, wyśle do Rzymu, więc jego rola to jest bardzo istotna w tym momencie, też ją jakoś też przywracamy, a jednocześnie widzimy, jak wiele na mądrości też świeckich po prostu stoi.
Duchowieństwo jest otwarte na przywrócenie tej roli świeckich?
Ci, którzy współpracują już ze świeckimi w dziedzinie ewangelizacji, formacji, no to nie mają z tym problemu. Widzą, że świeccy mogą być bardzo dobrymi współpracownikami i brać wiele odpowiedzialności za pewne kwestie, więc ci nie mają z tym problemu. Być może problem mają jeszcze tacy, którzy nie pracowali duszpasterstwo przez młodzieżą, albo nie wiedzą, jak sobie z pewnymi sprawami też do końca poradzić. Natomiast ja wierzę głęboko, że jest taki czas, kiedy się to będzie też zmieniało i że ci młodzi znajdą taką opiekę i taką troskę w Kościele, która pozwoli im się dobrze rozwijać, a nam coraz lepiej, coraz bardziej ten Kościół też rozumieć i nim żyć.
Jaki jest Kościół nowej kultury?
Kościół nowej kultury to jest dla mnie kościół, który jest przede wszystkim życzliwy i taki właśnie zaciekawiony drugim. Życzliwy w takim sensie, że nie boi się spotkania z drugim i to spotkanie nie traktuje tego spotkania tak jako zagrożenie, ale jako szansę. Po prostu szansę, żeby dać drugiemu doświadczenie Bożej miłości. Czasami to jest doświadczenie wprost, czasami to jest doświadczenie w jakiejś namiastce, które pośrednio, ale no, misją kościoła w moim przekonaniu jest to, dawać ludziom doświadczenie Bożej miłości. I czasami, czy kiedy opowiadamy sobie o tym Kościele, no to musimy zobaczyć, że w tej całej różnorodności szukamy tych takich punktów wspólnych. One nie muszą być, to nie jest jakieś ujednolicenie na siłę Kościoła, tylko rozpoznanie tego, że w pewnych kwestiach nam jest blisko do siebie, jeśli je dobrze nazwiemy, prawda? Jeśli dobrze o nich opowiemy, a są kwestie, które pozostaną rozbieżne i to też się trzeba w tym po prostu szanować.
A twój Bóg jaki jest? Jakiego poznajesz Boga?
Ten, który mi najbliżej jakoś w sercu pracuje, to jest ten, który jest miłością, o którym święty Jan pisze, że jest miłością. Ksiądz Tischner w takim komentarzu do tego fragmentu u świętego Augustyna powiedział, że Bóg jest absolutnym wydarzeniem miłości. Więc gdybym miał sobie go skomentować, jakoś zdefiniować dla siebie, to bym go tak zdefiniował, prawda, że jest absolutnym wydarzeniem miłości.
Bardzo dziękuję za rozmowę naszą, za spotkanie. Jeszcze mamy chyba trochę do zrobienia w Kościele, żeby być chrystusowym, ewangelicznym Kościołem. Dzięki, Olku, za podzielenie się Twoim doświadczeniem Kościoła.
Dziękuję również bardzo.
ludzie nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.